Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 9 kwietnia. Dziś dzień ferialny 4 klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia i cała Unia Europejska. Pod koniec marca Komisja Europejska rozesłała wytyczne skierowane do właścicieli i administratorów dużych portali i wyszukiwarek internetowych. Dotyczą one filtrowania wiadomości, które mogą trafiać do internautów. Komisja Europejska zaleca zintensyfikowanie działań tzw. fact-checkerów, którzy mają decydować, jakie wiadomości mogą być popularyzowane, a które mają być ograniczone. Dokument dotyczy także, a może przede wszystkim, wyborów. Treści, które miałyby zagrażać tzw. integralności procesów wyborczych, a więc takie, które podważają lub negują aktualny porządek polityczny w Unii Europejskiej, mogą zostać skutecznie ograniczone. Wszystko oczywiście w trosce o demokrację. Niemcy. Na początku kwietnia ukazał się wywiad udzielony popularnemu tabloidowi Bild przez ordynariusza diecezji Limburga oraz przewodniczącego Episkopatu Niemiec, biskupa Georga Betzinga. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja w Kościele katolickim i podejście hierarchy do udzielania święceń kapłańskich kobietom. O oczekiwanych przez siebie reformach w Kościele biskup Betzing wypowiedział się w sposób następujący. Sądzę, że istota Kościoła nie byłaby zafałszowana, gdyby kobiety mogły przejmować w Kościele kierownictwo, odpowiedzialność i decyzyjność w równym stopniu jak mężczyźni. Następnie biskupa zapytano, czy udzieliłby święceń kapłańskich kobiecie. Przewodniczący niemieckiego episkopatu odpowiedział: o tym nie ważę się myśleć, ale cieszyłbym się, gdybym mógł wyświęcić diakonisę. Byłby to pierwszy krok i uważam, że moglibyśmy to zrobić w naprawdę krótkim czasie, tak by kobiety stały się dostrzegalne z tym, co już teraz robią w Kościele. Nie mogę sobie wyobrazić Kościoła bez kobiet. Może warto byłoby zwrócić uwagę biskupowi Betzingowi, że pytanie było o kapłaństwo kobiet, a nie o to, czy umie sobie wyobrazić Kościół bez kobiet w ogóle. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. 27 marca obchodziliśmy wspomnienie świętego Jana Damasceńskiego, wyznawcy i doktora Kościoła. Urodził się on około roku 675 w dzisiejszej stolicy Syrii, Damaszku, w chrześcijańskiej rodzinie arabskiej. Jego ojciec był urzędnikiem na dworze kalifa, powierzono mu też rolę cywilnego zwierzchnika chrześcijan w mieście. Pozycja ojca Jana pozwoliła mu zapewnić synowi znakomite wykształcenie. Po osiągnięciu dorosłości Jan zastąpił swojego ojca w sprawowaniu urzędu. Około roku 700 opuścił jednak Damaszek, udając się ze swoim przybranym bratem, Kosmasem z Majumy, do klasztoru świętego Saby w pobliżu Jerozolimy. Jan miał około 25 lat. Niedługo później przyjął święcenia kapłańskie z rąk patriarchy Jana V. Święty Jan Damasceński dzięki swojej mądrości roztropnie doradzał Kościołowi, szczególnie podczas sporu z przeciwnikami świętych obrazów, tworząc rozprawę w obronie ich czci. Niedługo później całą dogmatykę katolicką wyłożył w traktacie Wykład Wiary Prawdziwej, który wywarł ogromny wpływ na dalszy rozwój teologii i był jej podstawą przez wiele stuleci. Święty Jan zmarł w klasztorze świętego Saby około roku 750. Przeżył 75 lat. Doktorem Kościoła ogłosił go w roku 1890 papież Leon XIII. Święty Jan Damasceński jest patronem osób chorujących na paraliż rąk. Australia. Już wkrótce australijskie szkoły katolickie mogą zostać zmuszone do zatrudniania w swoich placówkach jawnych przeciwników wiary. Parlamentarna Komisja do Spraw Reform planuje bowiem dokonać zmian w obowiązującym od roku 1984 akcie o dyskryminacji ze względu na płeć. Na mocy tego dokumentu szkoły wyznaniowe do tej pory miały pełną swobodę w doborze kadr i oparciu procedur rekrutacyjnych o chrześcijańską moralność. Teraz ma się to zmienić, a zapisy dokumentu gwarantujące wspomniane swobody dla katolickich szkół mają zostać usunięte. Przeciwko zmianom zaprotestowali katoliccy biskupi, przedstawiciele katolickich zrzeszeń i organizacji oraz protestanci, apelując do lewicowego premiera pana Antonego Albanesa o wycofanie się z planowanej reformy. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. Bywa, że człowiek zadaje pytanie dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego Bóg zsyła mi to nieszczęście? Dlaczego nie zainterweniował, gdy go potrzebowałem? Dlaczego pozwolił na takie zło? Dlaczego mi odmawia, chociaż modlę się o rzecz dobrą? Odpowiedź na każde takie dlaczego możemy wyczytać na kartach książki W szkole świętego Ignacego, ojca Hardiego Schilgena. Jezuita na podstawie ćwiczeń duchowych i myśli świętego Ignacego wyrusza z czytelnikiem w podróż pełną wzruszeń, analiz, dogłębnych przemyśleń i faktów z historii życia Zbawiciela, by wyjaśnić, na czym polega wola Boga i jak ją pełnić, by żyć na Jego chwałę. Książka ta to podręcznik Bożej miłości, którego poszczególne rozdziały czytać można wielokrotnie, za każdym razem odkrywając coś nowego i utwierdzając się w przekonaniu, że powinniśmy kochać Boga i poświęcić Mu całe swoje życie, bo On zrobił to samo w sposób doskonały dla nas. Po przeczytaniu tej książki najprawdopodobniej zupełnie inaczej spojrzysz na historię własnego życia. I bardzo możliwe, że zamiast pytań dlaczego, zaczniesz częściej mówić nie moja wola, lecz Twoja, Ojcze. Mój drogi słuchaczu, link z możliwością zakupu tej książki będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Stany Zjednoczone i cały świat. Bank Światowy opublikował najnowszą analizę. Tym razem eksperci od wszystkiego stworzyli raport dotyczący bezpieczeństwa drogowego. Analitycy Banku Światowego odwołali się do decyzji niektórych europejskich miast, które znacznie obniżyły dopuszczalne prędkości poruszania się po miejskich drogach. Ich zdaniem jest to zdecydowanie za mało, a ograniczenia powinny dotyczyć wszystkich dróg, w tym także autostrad. Zdaniem autorów raportu, będących na usługach ludzi, którzy albo lecą gdzieś odrzutowcem, albo helikopterem, orientacyjną, bezpieczną prędkością na drogach krajowych powinno być maksymalnie 70 km na godzinę. Z kolei na autostradzie, zdaniem Banku Światowego, maksymalną prędkością powinno być, uwaga, 100 km na godzinę. Choć treść raportu na razie wydaje się być jedynie sugestią, to jest to dobry trop, żeby poznać kolejne chore zamysły panów globalistów. Polska. Pod koniec marca zakończyło się postępowanie przed Sądem Najwyższym w sprawie rozpatrzenia kasacji od wyroku uniewinniającego wobec autorów bluźnierczych wizerunków Matki Bożej w aureoli LGBTQ i inne literki. Sprawa sięga roku 2019, kiedy trzy feministyczne aktywistki rozwiesiły w pobliżu jednej z płockich parafii plakaty z tak zwaną tęczową Matką Boską. W postępowanie włączył się Instytut Ordo Iuris, a oskarżycielem posiłkowym była znana działaczka pro-life pani Kaja Godek. W toku kolejnych lat zarówno pierwsza, jak i druga instancja stawały po stronie oskarżonych aktywistek, uniewinniając je, a prokuratura starała się zaskarżyć wyroki, by doprowadzić do skazania autorów profanacji. Kilka dni przed ostatnią rozprawą prokuratura wycofała jednak swoją kasację, a podczas rozprawy sąd oddalił kasację oskarżyciela posiłkowego. Tym samym kobiety, które dokonały tej bluźnierczej akcji, nie poniosą za swój czyn żadnej kary, przynajmniej na ziemi. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Punkt 26. Cnoty pokrewne sprawiedliwości. Religia. Pietyzm. Szacunek. Wdzięczność. Pomsta. Prawdomówność, przyjaźń, hojność i słuszność naturalna. Czy cnota sprawiedliwości ma przynależne sobie inne cnoty, które odnoszą się do niej i które są jej pokrewne? Tak, cnota sprawiedliwości ma cnoty pokrewne. W jaki sposób te inne cnoty odróżniają się od elementów sprawiedliwości? Odróżniają się w ten sposób, że sprawiedliwość jako taka polega na oddawaniu innemu zachowaniem równości, tego, co jest mu ściśle należne. Podczas gdy te inne cnoty, choć odnoszą się do bliźniego, podobnie jak sprawiedliwość, tu pokazuje się ich związek ze sprawiedliwością, to mają jednak własny akt, którego rezultatem jest, gdy dajemy coś nie dlatego, że wynika to ze ścisłego prawa, co wyklucza domaganie się tego przed sądami i na mocy prawa, ale ze sprawiedliwości rozumianej w szerokim znaczeniu. Albo też dajemy coś, ale w sposób z konieczności niedoskonały, w tym sensie, że nie dajemy ściśle tyle, ile się ze względu na zasady należy, ale więcej, niż by to ściśle mogło być wymagane. Ile jest cnót pokrewnych sprawiedliwości i jakie one są? Jest ich 9, a są to religia, pietyzm, szacunek, wdzięczność, pomsta, prawdomówność, przyjacielskość, hojność, sprawiedliwość naturalna. Dlaczego te cnoty zostały wymienione w takiej właśnie kolejności? 8 pierwszych cnót odnosi się do sprawiedliwości dotyczącej jednostek, 9 zaś do sprawiedliwości ogólnej, czyli legalnej. Z tych 8, 3 pierwsze, religia, pietyzm i szacunek, są poza doskonałością w ścisłym sensie. Nie z powodu braku dokładności w realizacji zobowiązania, ale z powodu niemożności osiągnięcia ich ze względu na pewną nierówność, która wynika z natury. Religia odnosi się bowiem do Boga, pietyzm do rodziców i ojczyzny, a szacunek do ludzi cnotliwych oraz tych, którzy piastują odpowiedzialne stanowiska. W przypadku 5 następnych cnót zobowiązanie jest niedoskonałe, gdyż nie odnosi się do czegoś, co może być prawnie wymagane i czego można domagać się przed sądami ludzkimi, albo do sytuacji, w których poszukuje się sprawiedliwości w sprawach ustalonych przez prawo, ale tylko do tego, co należy się na mocy powinności moralnej, a czego określenie jest zadaniem cnoty każdego z nas i jest jej pozostawione. To cnotliwe wypełnianie naszych powinności moralnych przyczynia się do tego, że człowiek prowadzi życie uczciwe i żyje w dobrej harmonii w relacjach łączących go z ludźmi. Dzieje się tak zarówno w ramach obowiązku, jak to jest w przypadku prawdomówności, wdzięczności czy też pomsty, jak też ze względu na doskonałość i dążenie ku lepszemu, w przypadku cnót przyjaźni i hojności. Punkt 27. Religia. Jej natura. Czym jest cnota religii? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Ponownie Polska. W czwartek 28 marca w Legnicy odbyło się przedwyborcze spotkanie polityków lewicy z wyborcami. W wydarzeniu wziął udział wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń. W czasie spotkania polityk zaprezentował bardzo konstruktywny program. To oczywiście ironia. Lewica nigdy niczego nie buduje. Lewica obala. Pan Biedroń zaatakował zatem, a jakżeby inaczej, Kościół katolicki i zapowiedział względem niego zdecydowane działania po kwietniowych wyborach samorządowych. Pan Robert powiedział: po wyborach 7 kwietnia samorządowcy związani z lewicą realnie będą rozdzielać Kościół od państwa. Ta świnka skarbonka, jaką było do tej pory państwo, przestanie finansować bogaty, krnąbrny Kościół katolicki. Zdaniem pana Roberta niewłaściwe jest, że Kościół jest największym po skarbie państwa posiadaczem gruntów w Polsce. Tego dnia lewica obdarowała swoimi mądrościami Legnicę w pełnej obfitości, ponieważ w tym samym spotkaniu udział wzięła także wiceminister kultury, pani Joanna Scheuring-Wielgus, która przekonywała zgromadzonych, że od ich głosu na lewicę zależą prawa legnickich kobiet. W niedzielnych wyborach lewica uzyskała wynik katastrofalny, ale niestety nie oznacza to, że Polacy są odporni na lewicowe brednie, ale że Koalicja Obywatelska też jest skrajną lewicą i tak naprawdę od nominalnej lewicy niczym się nie różni. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Czy jesteśmy zakładnikami naszej przeszłości? W tej rozprawce szczególnie podkreślam fakt, że nie zostałem powołany do duszpasterstwa. Dzielę się jedynie owocami pracy swojego rozumu, które mogą, ale nie muszą być dla ciebie, mój drogi słuchaczu, pożyteczne. Czy jesteśmy zakładnikami naszej przeszłości? Pytanie to jest efektem licznych obserwacji u siebie, rozmów i przemyśleń. I wydaje mi się, że temu problemowi poświęca się trochę za mało uwagi. Stawiam tezę, że osiągnięcie większych postępów w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia może mieć związek z naszym zainfekowanym pychą stosunkiem do naszej własnej przeszłości. Dlaczego wychowywany w duchu modernistycznym kapłan, choć nie była to jego wina, może opóźniać własną drogę do tradycji katolickiej? Dlaczego ojciec może sabotować swoje własne wysiłki, by stać się lepszym ojcem, niezależnie czy jego dzieci są jeszcze małe czy już dorosłe? Dlaczego matka, choć chciałaby być dobrą katoliczką, może odrzucać tradycyjny, a więc boski, porządek ustanowiony dla rodziny? Dlaczego możemy sami sabotować swoje własne wysiłki, by przestać nadużywać alkoholu albo mediów? Dlaczego możemy opóźniać naprawienie relacji, więzi z kimś bliskim? Dlaczego możemy mieć problem z poczynieniem realnych postępów w jakiejkolwiek ważnej dziedzinie? Oto jest moja nieśmiała podpowiedź, którą poddaję surowej krytyce, jeżeli ktokolwiek uzna, że jest błędna. Z powodu pychy. W jaki sposób? Chodzi o to, że realna poprawa możliwa jest wtedy, gdy dokładnie nazwiemy to, co nie działa i poprawy wymaga. Ale to nie wszystko. Nazywając to, co nie działa, może się przed nami roztoczyć bardzo smutny widok złych konsekwencji wszystkiego, co robiliśmy źle. Użyjmy takiego przykładu. Jeżeli w wyniku naszego błędu zawalił się budynek, nie damy rady go odbudować, mówiąc: oj, w wyniku naszego błędu jest tu małe pęknięcie, od poniedziałku zaczynam je naprawiać. Realna poprawa może nastąpić wtedy, kiedy realnie nazwie się problem, a więc realnie zobaczy się skalę zniszczeń. Niestety wtedy najprawdopodobniej do głosu dojdzie nasza obsesja na swoim własnym punkcie, która zrobi wszystko, abyśmy umniejszali konsekwencje swoich własnych błędów, bo może być to zbyt trudne do zniesienia. A jeżeli tej obsesji nie wystarczy, wyobrażam sobie, że wtedy dołącza się do tego szatan, który bardzo mocno wali w nasze poczucie winy. I może dlatego kapłan może mieć problem z dotarciem do zdrowej nauki, choć dla jego rozumu staje się ona coraz bardziej czytelna. Moim zdaniem może być tak dlatego, że boi się wniosku, który mógłby brzmieć tak, że jego dotychczasowe kapłaństwo, może nawet kilkudziesięcioletnie, mogło być w jakiejś mierze nieporozumieniem. Żeby ojciec naprawdę stał się lepszym ojcem, często musi wziąć na klatę swoje dotychczasowe zaniedbania, a najzwyczajniej w świecie może być to zbyt duże przeciążenie dla jego psychiki. Woli więc mówić: okej, postaram się być lepszy, ale to, co było do tej pory, to wina okoliczności, wina innych. Zresztą nie przesadzajmy, ileż tam mogłem napsuć. Chcemy przestać pić w nadmiarze. Zaznaczam, że nie mówię tu o chorobie alkoholowej. Czy da się ograniczyć picie bez realnego i bardzo trzeźwego spojrzenia na to, że może już przez picie dużo złego się zrobiło? Może dużo się zaniedbało? Może dużo się naszkodziło? Może trochę siebie się zniszczyło? To może być takie przeciążenie dla psychiki, że człowiek ucieknie w półśrodki w walce z tym nałogiem. Albo, co też jest częste, napięcie spowodowane realnym spojrzeniem na konsekwencje swoich czynów rozładuje dalej pijąc. Może świta nam, że chcielibyśmy naprawić jakąś więź, ale czy bez wymówek zniesiemy świadomość, że osobiście ją zniszczyliśmy? Przykłady można tu mnożyć. Chodzi o to, że powodem naszej opieszałości w naprawianiu czegoś może być i według mnie bardzo często jest strach przed uświadomieniem sobie tego, ile się napsuło. Bardzo często jako przyczynę, dlaczego jest nam tak ciężko porzucić jakieś złe postępowanie, wskazuje się nasze przywiązanie do tego postępowania. Według mnie, co najmniej tak samo często, przyczyną nie jest przywiązanie do tego postępowania. Ale to, by naprawdę postępowanie poprawić, trzeba by spojrzeć na realną skalę tego, co się nawyczyniało. Według mnie jest to bardzo częsty powód. Dlaczego więc mówiłem, że pycha? A czy to nie jest to samo? To pycha powoduje, że na myśl o tym, ile napsuliśmy, ogarnia nas taki paraliż, że wolimy szybko te myśli odpędzić. Czy chorobliwe poczucie winy nie jest objawem pychy? Czy przypisywanie swoim grzechom takiej wagi, jakby Bożego miłosierdzia miało nie wystarczyć akurat na nasze błędy? Żeby było jasne, mowa tu nie jest o rachunku sumienia, bo nauki dotyczące tegoż lepiej iść do duszpasterzy, Ja chciałem podzielić się tylko takim przemyśleniem, że często widzę u siebie i u innych, że zbyt wolna naprawa czegoś ma związek z tym, że boimy się realnie spojrzeć na skalę konsekwencji naszych zaniedbań. A ten strach, jak już mówiłem, łączy z pychą, bo wskazuje on, że traktujemy samych siebie bardzo poważnie, jakbyśmy tymi naszymi błędami napsuli tyle, że cała historia zbawienia została zachwiana. Tymczasem królem rzeczywistości jest Chrystus, a nie my. Wyszło mi to prawdopodobnie mniej precyzyjnie niż bym chciał. Spróbuję podsumować. Gdy chcemy coś realnie naprawić, od razu pojawi się poczucie przerażenia tym, co napsuliśmy. Właśnie wtedy, według ludzi dużo mądrzejszych ode mnie, trzeba pamiętać, że Chrystus jest bardzo blisko, że niepokalana jest blisko, że skoro cały Holokaust może być obmyty jedną kroplą krwi Chrystusa, tym bardziej wszystkie nasze grzechy i też konsekwencje naszych zaniedbań. Że paraliżujące poczucie winy jest od złego, a nie z miłości do Pana Boga. I jest dużo bardziej na rękę złemu. I wreszcie, że jak mówi Słowo Boże, a takich przedziwnych, ale cudownych miejsc w katolicyzmie jest bez liku, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej wylała się łaska. Gdy już to uznamy i tylko wtedy, spójrzmy na skalę tego, co żeśmy w naszym życiu nawyczyniali, a następnie od razu oddajmy to temu, który już to wszystko pokonał. Trochę martwię się, że nie udało mi się powiedzieć tego tak, jak bym chciał. Zaznaczam, ta rozprawka w ogóle nie była o rachunku sumienia, spowiedzi. Chodzi mi o pewną zależność, że nawet sprawy wyspowiadane ciągle jakoś nam ciążą. I pomimo, że już skorzystaliśmy z krwi Chrystusa, żeby to obmyć, nadal, żeby przetrwać, musimy to bagatelizować. A to bardzo spowalnia realne naprawy w naszym życiu. Powyższe przemyślenia wynikają zarówno z doświadczeń własnych, jak i z licznych rozmów. Mój drogi słuchaczu, napisz proszę najlepiej szczerze i w ogóle się ze mną nie cackaj, czy ma to dla ciebie jakieś znamiona sensu. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 14 kwietnia zostanie odprawiona msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających finansowo tę pracę. Mój drogi słuchaczu, życzę ci błogosławionego dnia. Święty Janie Damasceński, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.